Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnej, ostatniej w tym roku akademickim i szkolnym Dominikańskiej Szkole Wiary. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, profesora, doktora habilitowanego z wszystkimi tytułami i tak dalej.
Et cetera, tak.
Księdza Andrzeja Dragułę, autora książek dwóch, które można zakupić z tyłu przy stoliku. My dzisiaj spotykamy się na takiej pewno raczej rozmowie, dyskusji wokół książki wydanej ostatnio w Bibliotece Więzi pod tytułem Copyright na Jezusa. Jak głosi podtytuł, język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą. Nie jestem tak pilnym czytelnikiem jak Marek Misiak. Przeczytałem zaledwie kilka rozdziałów, czyli kilka artykułów z tej książki. Jest ona moim zdaniem głównie rozważaniem, być może tego dotyczyły akurat te artykuły, rozważaniem na temat języka religijnego w kontekście niereligijnym, w kontekście świeckim. Ale myślę, że i temat, i podejmowane w tej książce zagadnienia są okazją do tego, żeby się zastanowić trochę nad szerszym kontekstem. Więc bardzo serdecznie witam naszego gościa, bardzo serdecznie witam Państwa. To nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało charakter raczej perypatetycki niż wykładowy, z tego co się zdążyłem zorientować. Będzie to rozmowa, do której wszyscy Państwo jesteście zaproszeni, którą poprowadzi Marek Misiak z księdzem Andrzejem. Serdecznie zapraszam.
No to cóż, rozumiem, że jeszcze... Tak, żeby wszystko zostało w rodzinie, ksiądz Stanisław, też Draguła z Wrocławia, ma chwilę czasu, żeby nas wprowadzić modlitwą.
Krótko będzie, ale tak. Chodź się bliżej tutaj, nawet bez mikrofonu można. Proszę Państwa, przywołuję tutaj na mamy dziecię, księdza Dzisza Peszkowskiego. Kto to taki? Jesteś związany medal Golgoty Wschodu za organizowanie tej liczby w związku z tym, że jesteśmy w klasztorze Dominikanów. Z Dominikanami jesteś związany od wielu lat. Przede wszystkim byłem na koronacji obrazu Matki Bożej w Czortkowie na wschodzie sanktuarium Maryjne Piękne. Potem była rocznica koronacji Matki Bożej. A ostatnio byłem w Fastowie pod Kijowem, gdzie ojciec Zygmunt, tu się zapisał pięknie w stanie wojennym, był zaopatrzeniowcem dla Dominikanów, chodził po sklepach, żeby mieli co jeść, prawda? Potem został mianowany proboszczem w Fastowie i ja mu tam pomagałem w ten sposób takie wykładania, że przywoziły dary ze Szwajcarii z Francji, ja te dary przywoziłem transportem wojskowym, bo generał Kordatowski dał albo karony na parę. Przywoziliśmy do Fastowa, to jest 30 km od Kijowa i umowa była między nami taka, będzie wysyłał babcie z torbami do Kijowa, z tymi butami i innymi rzeczami, będą sprzedawać, a pieniądze pójdą na remont kościoła i na utrzymanie Dominikanów. I w ten sposób mogę powiedzieć, że przyczyniłem się do remontu pięknego kościoła. To fantastyczny, piękny kościół, gdzie w tej chwili powstaje taki ośrodek prężny właśnie Dominikanów. Wiadomo, że pastorze dominikańscy do ośrodkami kościoła. To tyle jest. Za, może wstaniemy teraz, prosimy, pomodlimy się. O beatyfikację świętej pamięci księdza Peszkowskiego, bo jest wszczęty proces w marcu tego roku, rozpoczęty proces beatyfikacji, bo przy tej okazji wyjdą wszystkie te zbrodnie na katyńskie im i inne. Za ojca Zygmunta, który zapisał się pięknie w Fastowie i tam na Ukrainie, a i tu we Wrocławiu, za pomordowanych Dominikanów i są uczczeni właśnie specjalną tablicą tam właśnie w Fastowie, w Czortkowie. za wszystkich tych, których symbolem jest właśnie ten medal katyński, który jest już relikwią. To jest relikwia. Pierwszy otrzymał premier Buzek, Bunier VI, Cudbeszkowski już jest tam z okna niebieskiego patrzy. W tych wszystkich intencjach właśnie dotykamy właśnie ostatnio Kuropaty, lista właśnie ta białoruska, potem i Czortków i inne miejscowości. Polecamy miłosierdzie Bożemu. Ojcze nasz, który jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw bez złego.
Jeszcze odpoczynek raz i raz Panie.
A światłość wiekuista nie najmniej.
Przybywają w pokoju wiecznym. A ponieważ jutro jest moja 50. rocznica święceń kaplańskich, to na końcu będą piękne pamiątki. Warto do końca poczekać. Dobrze, teraz już słuchamy.
Miejmy nadzieję, że warto poczekać do końca, nie tylko ze względu na pamiątki. Ja nie będę rozdawał, bo mam dopiero 22 lata kapłaństwa. Nie wypada w tak młodym wieku rozdawać pamiątek. No cóż, postaramy się jakoś powrócić do sedna.
Pisze ksiądz w swojej książce przede wszystkim o różnych nadużyciach związanych z używaniem imienia Jezusa i symbola krzyża we współczesnej kulturze, głównie w Polsce. I chciałbym zapytać po pierwsze o taką rzecz. Czy to wynika przede wszystkim z takiego rozdrażnienia człowieka wiary, który patrzy na to, co się dzieje, czy przede wszystkim to wynika z takiej świadomości wykształconego duchownego tego, że to niesie ze sobą konkretne zagrożenia? A jeśli tak, to jakie?
O, pewno będzie to brzmiało mało pokornie, ale mam nadzieję, jestem przekonany, że to wynika bardziej z mojej niezgody jako człowieka wierzącego, że to mnie bulwersuje na płaszczyźnie osobistej, na płaszczyźnie mojej wiary. Oczywiście wtórnie próbuję to, co mnie bulwersuje, naukowo uzasadnić, bo czasami, jak wiemy, te nasze zbulwersowania są takie bardziej instynktowne i potem się zastanawiamy, dlaczego one nas bulwersują. Ale potwierdzeniem tego, że chyba są to właściwe zbulwersowania, są spotkania chociażby tak jak to, ale bardzo często studenci, a wykładam i u siebie w seminarium w Paradyżu i w Zielonej Górze i w Warszawie i mam do czynienia z różnymi ludźmi z różnych, powiedzmy sobie, środowisk, także intelektualnych, uświadamiam sobie, że to nie są tylko moje zbulwersowania, to znaczy, że taką wrażliwość mają także i inni. Dam taki przykład prosty, który być może Państwu się wyda wydumany, ale kiedyś studenci na wykładzie zapytali mnie, co zrobić z różnego rodzaju kalendarzami, w których drukowane są obrazki święte. Czy ten obrazek święty w kalendarzu jest obrazkiem świętym, czy jest tylko kalendarzem? Bo jak ktoś mi powiedział, mojej świętej pamięci babka, to wycinała ten obrazek z tego kalendarza, wkładała za święty obraz albo do książeczki do nabożeństwa. A my dzisiaj to nie mamy możliwości palić, bo większość mieszka w takich sytuacjach, że palić tego nie może, więc wyrzuca do śmietnika. Moim zdaniem nie wolno takiej wrażliwości ludzkiej po prostu zignorować i powiedzieć, a to takie nadwrażliwe myślenie. Ono wcale nie jest nadwrażliwe. Ono pokazuje, że czasami ludzie świeccy mają od nas, księży, większą wrażliwość w odniesieniu do tego, co święte, do rzeczy świętych, do słów świętych, do znaków świętych, do imion świętych. A to jest pewno w jakimś sensie zrozumiałe, no bo wiadomo, ksiądz ma codziennie od rana do nocy, jak to mówił mój rektor, mianowicie mamy dosyć świętości, no bo jesteśmy w niej zanurzeni od rana do nocy i być może trochę tracimy wrażliwość. Ale spotykanie z ludźmi świeckimi, takie jak to, o którym powiedziałem, pokazuje, że podobną wrażliwość do mojej ma wielu ludzi, którzy są zaniepokojeni tym, co się dzieje z językiem, właśnie ze znakami, rytuałami, które są pierwotnie religijne, a nagle zostają zawłaszczone przez świat.
Ale czy w takim razie ta kategoria, która występuje w polskim kodeksie karnym, kategoria obrazy uczuć religijnych, powinna być główną kategorią, jeżeli chodzi właśnie o chronienie tego copyrightu na Jezusa?
Ha. Powiem tak, o tym będzie następna książka, bo następna będzie miała tytuł Między prowokacją a profanacją i będzie mówić tylko o pewnych zjawiskach w świecie sztuki i reklamy. Trzeba by tu oddzielić kategorię prawno-karną, bo to jest sprawa karnego, mówiąca o obrazie uczuć religijnych, a od takiego pojęcia czysto teologicznego, jakim jest pojęcie bluźnierstwa. To nie jest oczywiście to samo, bo powiem tak, że to, co na płaszczyźnie teologicznej jest bluźnierstwem, na płaszczyźnie prawnej staje się obrazą uczuć religijnych. Jeżeli zaś mówimy o obrazie uczuć religijnych, to, i to też być może brzmi trochę zaskakująco, potrzeba nam o wiele większej wrażliwości, nie tylko w odniesieniu do tych, którzy ze świata przychodzą i chcą wykorzystać to, co nasze, ale wydaje mi się, że trzeba też większej wrażliwości wewnątrz, bo myślę, że czasami do takiej obrazy uczuć religijnych może dojść także wewnątrz samej wspólnoty Kościoła. To nie jest tak, że obrazić może nas tylko Doda czy Nergal. Czasami mogą nas także obrazić ludzie wierzący. Być może czasami ksiądz może urazić nasze uczucia religijne, jeżeli tym, co święte, posługuje się w sposób w naszym przekonaniu niewłaściwy. Kategoria obrazy uczuć religijnych jest bardzo oczywiście, mówiłem, to jest kategoria prawna, niezwykle trudna i do zdefiniowania, ponieważ tam jest trudny do określenia ów współczynnik obrażalności, tak? Bo jest niezwykle subiektywny. W związku z tym bardzo często biegli sędziowie, prawnicy, którzy się tym zajmują, mówią o tak zwanym jakby uśrednionym, o obrazie uśrednionej, ale ta obraza uśredniona to też nie wiadomo, kto tu ma być punktem odniesienia, czy zwykły wierny, czy duchowny, czy teolog, czy biskup, ponieważ nasze wrażliwości są niezwykle różne. I to, co dla jednego człowieka jest już obrazą uczuć religijnych, dla drugiego człowieka zupełnie jest czymś fajnym, akceptowanym, nawet oryginalnym, prawda? Stąd chyba wynika fakt, że polskie sądy w bardzo podobnych przypadkach orzekają w bardzo różny sposób. I często jest tak, że wyroki kolejnych sądów przeczą sobie, bo to wynika znowu z wrażliwości tychże prawników, sędziów, adwokatów, prokuratorów. Jeden będzie miał większą wrażliwość na przykład, nawet niekoniecznie na to, co religijne, ale będzie miał większą wrażliwość, nazwijmy ją symboliczną, a drugi nie będzie miał takiej wrażliwości symbolicznej. Będzie uważał, że znak to znak i się za nim nic nie kryje. W związku z tym jest to niezwykle trudna kategoria do opisu i do oceny, ale moim zdaniem człowiek może nie tyle ma prawo do tego, żeby się obrażać, nie? Ale chcę powiedzieć, że należy szanować ludzką wrażliwość nawet wtedy, jeżeli wydaje nam się ona nadwrażliwością religijną. Oczywiście to wymaga pewnej rozmowy, pewnej pedagogiki, ale nie można tak od razu powiedzieć, ach, nie, ciemna, niedouczona, nie wiem, ciemnogród za bobą to wrażliwa. Wcale tak myślę, że nie wolno mówić.
Czasem dostrzegam takie niebezpieczeństwo, że w momencie, kiedy jest ktoś o religijności takiej bardzo intelektualnej, ktoś wykształcony, kto uczęszcza do punktów duszpasterskich, dominikańskich, jezuickich i tak dalej, taki ktoś może wykazywać niewielką wrażliwość na możliwość obrazy uczuć religijnych osób o religijności bardzo tradycyjnej. Czy,
Tak, ale to się bierze z tego, że mając taką często pobożność, nie chcę powiedzieć przeintelektualizowaną, ale o tym dominującym komponencie intelektualnym, sami nie doceniamy innych płaszczyzn pobożności, choćby właśnie pobożności ludowej, pobożności tradycyjnej, pobożności obrazkowej. I w związku z tym, skoro sami nie mamy takiej wrażliwości, to nie potrafimy tę wrażliwość przetransponować na kogoś. Moim zdaniem przykładem tego jest kicz religijny. Ja ostatnio spotkałem się z taką opinią, że jestem obrońcą kiczu religijnego. W pewnym sensie jestem obrońcą kiczu religijnego, ale jestem obrońcą kiczu religijnego właśnie dlatego, że za kiczem religijnym stoją tysiące, a może nawet miliony ludzi, dla których ten kicz religijny jest wehikułem pobożności, której nie można nagle zanegować i powiedzieć, że jest prymitywna, i powiedzieć, że jest zła i tak dalej. Ona na pewno wymaga pedagogiki, na pewno wymaga wykształcenia, na pewno wymaga rozmowy, ale powiedzieć, że to jest złe, to w tym momencie naprawdę zanegować wiarę i pobożność tysięcy, może nawet milionów ludzi. To widać bardzo dobrze, no właśnie chociażby przy okazji różnego rodzaju, nie wiem, malunków religijnych, obrazów religijnych. Takim probierzem tego jest obraz Jezusa Miłosiernego, co do którego wszyscy historycy sztuki, wszyscy teoretycy sztuki, estetyki, filozofowie estetyki twierdzą, że to jest kicz nad kicze. I kiedyś tak odbyła się rozmowa, debata na Facebooku, gdzie ktoś właśnie mówił, no to jest kicz straszny i tego nie wolno w kościele pokazywać, no ale przed tym kiczem modlą się ludzie, a ludzie, jak wiemy, nie znam człowieka, który by się modlił przed Rembrandtem. Przed Rembrandtem ludzie się nie modlą raczej, modlą się przed kiczem. I nie można tego faktu po prostu zignorować i powiedzieć, że jest zły. Więc myślę, że trzeba próbować rozumieć tę wrażliwość. Pewno ją kształtować, ale najpierw zrozumieć i uznać wartość tej wrażliwości.
Dlaczego właściwie ludzie nie modlą się przed obrazami Rembrandta, Rafaela? Nie tylko dlatego, że najczęściej nie znajdują się w kościołach, ale co takiego jest w tych obrazach, co powoduje, że zatrzymujemy się na ich warstwie estetycznej, a nie jest to dla nas, najczęściej nie jest to dla nas, brama do transcendencji?
To jest taka koncepcja Hansa Beltinga, takiego historyka sztuki, który twierdzi, że, zresztą nie on sam, bo to jest dosyć znana koncepcja, który mówi, że w momencie renesansu skończyła się sztuka sakralna. To znaczy, że wtedy, kiedy autor wyszedł przed dzieło i estetyka wyszła przed treść, bo do jeszcze sztuki gotyckiej to nie była sztuka estetyczna, tylko coś, co byśmy dzisiaj nazwali designem, to znaczy sztuka użytkowa. Obraz wcale nie ma być piękny, obraz ma być prawdziwy. I o tym samym mówi Jevdokimow w swojej teorii piękna w ikonie. Piękno ikony nie polega na pięknie estetycznym. To zresztą wielu teologów wschodnich nam zarzuca, żeby nie rozumiemy ikony, ponieważ zachwycamy się nad jej zewnętrznym pięknem estetycznym, a piękno ikony polega na prawdzie ikony, na tym, co ona mówi. I w związku z tym ta teoria właśnie tej Beltinga, zresztą nie tylko Jean-Luc Mariona, takiego współczesnego francuskiego filozofa, właśnie mówi o tym, że w pewnym momencie te obrazy stały się, w tym obrazie po pierwsze, najpierw stał się ważny artysta, autor, a wiemy, że dzieła gotyckie to już coraz częściej mamy jakieś tam nazwiska czy imiona, ale przecież sztuka romańska jest ciągle sztuką anonimową, prawda? Renesans przynosi nazwiska. Co więcej, renesans przynosi perspektywę. To też tak mówią, wieczność została zamieniona na perspektywę. Renesans przynosi portret, w którym pokazuje się, jak to się mówiło, człowieka jak żywy. A obraz religijny, obraz święty nigdy nie miał pokazywać ludzi żywych, ale zawsze ludzi uwielbionych. Stąd moja niezgoda, zresztą wyrażona w tej książce, co do obrazu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, bo on pokazuje Jana Pawła II jak żywy. Przecież nam nie jest potrzebny Jan Paweł II jak żywy, tylko jak święty. Więc stąd moim zdaniem niewłaściwe jest to, jest to niewłaściwy obrazek. To jest tak, jak mówi Jean-Luc Marion, jeśli ktoś idzie, ogląda, nie wiem, pietę Michała Anioła, to stanie przed tą pietą i nie mówi o pieta, tylko mówi o Michał Anioł. I mówi, to jest dla niego najlepszym probierzem, że artysta jest ważniejszy od dzieła. A kiedy człowiek stoi przed taką wyprodukowaną ze sztancy Matką Bożą, fatimską, lurdeńską, czy jakąkolwiek inną, a nawet już w ogóle taką bezimienną, tylko widzimy, że to Madonna, to on mówi tak, ona jest, nie chcę powiedzieć brzydka, ale ona jest tak estetycznie niepociągająca, że człowiek w swoim myśleniu religijnym nie zatrzymuje się na tej figurce, tylko natychmiast transcendentuje tę figurkę i myśli o Matce Bożej samej. I to jest właściwość, poprawna właściwość sztuki religijnej. Jak mówił Sobór Nicejski, że kult oddany obrazowi przenosi się na prototyp. A chodzi o to, że bardzo często w przypadku takiego właśnie Rembrandta no trudno jest przejść od tego obrazu do prototypu. Tak? No, nie ma ludzi, którzy nie widziały, może ktoś się modlił u franciszkanów przed witrażami Wyspiańskiego. Sądzę, że wątpię. Już Jan Kalwin powiedział, że nikt się nie modli przed witrażem. To jest ciekawe, ale rzeczywiście tak jest. Nie znam ludzi, którzy by się modlili przed witrażem, bo jednak obraz, ludzie potrzebują, żeby obraz miał materię, a witraż jest zbyt ulotny. Nie? Nie znam ludzi, którzy się modlą przed, może są tacy, co się modlą przed witrażami Wyspiańskiego u franciszkanów, ale jakoś, jak mówi biskup, jeden mój znajomy, sądzę, że wątpię. Chyba jednak, no nie znam ludzi, którzy by pielgrzymowali do Amsterdamu, do Rijksmuseum, żeby oglądać jakieś, nie wiem, może nie tyle oglądać, żeby kontemplować i modlić się przed obrazami, nie wiem, no Rembrandta czy Rubensa. Tak? Rubens też malował właśnie obrazy o treści religijnej, ale czy malował święte obrazy? Wątpię.
Nie wiem, nie pamiętam, który historyk sztuki, ale powiedział, że problem ze sztuką religijną baroku polega na tym, że jakąkolwiek sztuką religijną baroku, mowa tutaj zarówno o sztukach plastycznych, jak i o muzyce, że w nich tak naprawdę Ewangelia, czy dobra nowina szeroko rozumiana staje się librettem.
O, to jest dobre stwierdzenie. Myślę, że tak, staje się librettem. Czyli jest pewną, no nie wiem, fabułą, albo pewną, nie wiem, osnową raczej dla czegoś zupełnie innego, tak? Dla pewnych, nie wiem, poszukiwań formalnych, estetycznych, światłocienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tematyka jest czymś zupełnie wtórnym w sztuce barokowej. Zresztą od sztuki renesansowej tak się już stało. Właśnie wtedy, kiedy, jak to pokazują niektórzy właśnie, jeśli na ikonie mamy złoty kolor mówiący o wieczności, to na obrazach renesansowych wprowadzono perspektywę, to znaczy natychmiast zamknięto ten obraz w doczesności, w horyzoncie, nie ma nic poza nim.
Z tego by wynikało, że jako katolicy jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni przede wszystkim tym, że my w znakomitej większości, poza specjalistami takimi jak ojciec Wojciech, nie rozumiemy symboliki ikony. Symboliki kolorów, gestów i pozycji ciała i dlatego nie jesteśmy w stanie prawidłowo jej odebrać i dlatego często wieszamy ikony w muzeach, co, jak napisał ksiądz w książce, jest całkowitym nieporozumieniem.
No, a tego typu nieporozumień radykalnych jest bardzo wiele. Są tak radykalni teologowie, no może chyba, że do tak radykalnych się nie zaliczam, ale są tak radykalni teologowie, którzy mówią, że kościół, który nie służy modlitwie, należy zburzyć. Ponieważ nikt go nie budował po to, żeby go ktoś oglądał. Nikt go nie budował po to, żeby był przedmiotem, nie wiem, analiz estetyczno-geometrycznych, tak? On służył czemuś innemu. Oczywiście to jest bardzo radykalne stwierdzenie. Ale taka dyskusja wcale nie jest bezpodstawna, bo wiemy, że takie dyskusje toczą się we Francji, Holandii, Niemczech, w Ameryce. No w Ameryce nie, może w Kanadzie, gdzie zamyka się kościoły. I to jest ważny problem natury, powiedziałbym, teologicznej. Co z tym kościołem zrobić? Czy należy go przerobić w coś tam? Czy może jednak zburzyć? Może jego nieobecność jest o wiele bardziej wymowna? To jest głośne moje myślenie. Oczywiście takich tez nie chcę tutaj radykalnych stawiać. Ale zapewne racja jest w tym, że myślę, że człowiek zachodni, to chyba Ricoeur też mówił o tym, zatracił w dużej mierze myślenie symboliczne, myślenie rytualne, myślenie mityczne. Człowiek wschodni ciągle jeszcze w dużej mierze to utrzymał, tak? Bardzo mocno to widać chociażby w liturgii wschodniej. W liturgii zachodniej tośmy te wymiary symboliczne utracili. My nie potrafimy czytać ikony, my patrzymy na nią i nam się ona wydaje ładna, tak? Ale nie potrafimy jej czytać. Tak samo jak w gruncie rzeczy nie potrafimy czytać kościołów gotyckich. Też nam się wydają one ładne, ale nie wiemy dlaczego. Katedra gotycka francuska to jest cała księga do czytania, tak? Trzeba no naprawdę wiedzy i świadomości, myślę, że wiedzy, ale też i świadomości symbolicznej, której my, ludzie zachodni, w dużej mierze nie mamy. Utraciliśmy tę świadomość symboliczną. Jak przeczytałem książkę chyba Uspieńskiego, tak, Koło i Krzyż, na temat debat w teologii prawosławnej nad kierunkiem obchodzenia ołtarza, nad kierunkiem czynienia znaku krzyża i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ktoś nam powie, że to jest, że to będzie, wiadomo, była wojna o układanie palców, tak? Dla nas, ludzi zachodnich, wydaje się to, no Boże, no jakie ma znaczenie, czy te palce ma tak, czy tak? Ma. Dla tych ludzi ma głębokie znaczenie, bo za tym gestem idzie bardzo silna, określona świadomość, wiedza religijna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja to sobie, proszę Państwa, też jakoś z trudem dochodzę do tego, ale to wszystkim opowiadam, a Państwu też to opowiem. Kiedy pracowałem nad tą książką i trochę czytałem na temat liturgii, bo zajmuję się także teologią liturgii, wiemy o tym, że kościoły niegdysiejsze były orientowane, ponieważ modlitwa na wschód ma bardzo mocne znaczenie w chrześcijaństwie. Dzisiaj jest też taki pewien próba powrotu do tej orientacji poprzez no właśnie liturgię. Kiedy do tego wszystkiego, proszę Państwa, poczytałem, to co zrobiłem w moim pokoju, w którym mieszkam? Przewiesiłem krzyż. Krzyż, który wisiał między dwoma oknami, bo mi tam po prostu, proszę Państwa, pasował. On mi tam estetycznie bardzo ładnie wyglądał. Optycznie mi ładnie zamykał przestrzeń. Ale doszedłem do wniosku, że on tam wisi nieprawdziwie. Że on tam mi niczego więcej nie oznacza. I przewiesiłem go na stronę wschodnią. I teraz mam go na wschodniej ścianie. Co prawda wisi między szafą z talerzami, a szafą z czymś tam innym, ale wisi prawdziwie. W moim przekonaniu nie znaczy, że ja teraz Państwu każę wszystkim przewieszać krzyże w domu, ale ta moja wrażliwość kazała mi to zrobić. Ponieważ, proszę Państwa, nie wiem jak jest w Waszych domach, ale nasze babki, nasi rodzice jeszcze instynktownie wiedzieli, że krzyż ma swoje własne miejsce i wcale tym własnym miejscem nie jest punkt centralny, tylko na przykład o drzwia, tak? Więc wieszano go nad framugą jako błogosławieństwo dla wchodzących i wychodzących. On spełniał tam określoną funkcję teologiczną. A będąc na ścianie, on zaczyna przede wszystkim dekorować. On mi, proszę Państwa, pięknie dekorował tę ścianę. Optycznie mi bardzo dobrze to zamykał, ale to było po prostu nieprawdziwe moim zdaniem. Więc myślę, że to jest to, taki, to jest ten przykład utraty świadomości symboliki przestrzeni, symboliki znaków, gestów i tak dalej, którą myślę, że w dużej mierze tradycja wschodnia ciągle jeszcze utrzymała. Ja przypominam sobie taką rozmowę z jednym z księży koptyjskich. Kiedyś we Francji miałem okazję i debatowaliśmy, czy to przodem do ludzi, tyłem do ludzi, on tak patrzy na mnie, mówi, co to za problem? Nie ma przodem ani tyłem, liturgia jest kolista. Koptów się ołtarz nieustannie obchodzi, mówi, bo liturgia jest kolista, przód, tył, mówi, to w ogóle dla nas jest jakiś problem, no to widzicie, teraz oni nas nie rozumieją, tak? Bo przód, tył jest dla nas też zamiast problemem teologicznym, jest dla nas problemem, proszę Państwa, w dużej mierze optycznym, czy widzieć, czy nie widzieć, a tu nie o to chodzi, to coś zupełnie wtórnego.
Możliwe, że zagubiliśmy ostatecznie taką wrażliwość jako taki mimowolny skutek reform liturgicznych Soboru Watykańskiego II, gdzie pewne wymogi praktyczne liturgii zostały wprowadzone ze sporą siłą. W rycie trydenckim takie symboliczność pewnych gestów miała jeszcze większe znaczenie, natomiast przy reformie liturgii, to jest moje pytanie do księdza, czym się właściwie kierowano, wprowadzając języki narodowe, obracając celebransa twarzą do wiernych i wprowadzając możliwości znacznie większych modyfikacji w liturgii? Jaka była tego przyczyna?
No, dzisiaj się mówi bardzo wyraźnie, papież Benedykt XVI bardzo mocno podkreśla, że ideę reformy soborowej nie należy utożsamiać z formami tej reformy po soborze, bo to, jak pewne idee zostały zrealizowane, to już jest osobna rzecz. Dlaczego? Ja myślę, że problem jest taki, że to nasza świadomość nie jest skutkiem Soboru Watykańskiego II, tylko ten wielowiekowy proces utraty świadomości symbolicznej poszedł tak daleko, że w pewnym momencie uświadomiono sobie, że ludzie tej liturgii, niedobre słowo, to jest bardzo niedobre słowo, nie rozumieją. Bo liturgia nie jest do rozumienia, tylko tej liturgii nie komunikują. To znaczy przychodzą na tę liturgię i ona jest dla nich niekomunikatywna. Dlaczego jest niekomunikatywna? Ponieważ dokonuje się ona w takich kodach, których ci ludzie już nie znają. Nie tyle, że nie rozumieją nawet, ale nie znają. Jak choćby problem orientacji Kościoła, czyli ustawienia na wschód, który niektórzy teologowie powiedzieli, że to jest nieważne. I w związku z tym myślę, że taka pokusa się zrodziła, żeby uczynić liturgię zrozumiałą, ale podstawowy błąd polega na tym, że my bardzo często utożsamiamy liturgię komunikatywną z liturgią zrozumiałą. To jest błąd, ponieważ liturgia komunikuje na bardzo wielu płaszczyznach, używa wielu kodów, żebyśmy w tę liturgię weszli. My mamy ją komunikować, tak? W pewnym sensie wręcz totalnie komunikować. Przez smak, przez zapach, przez ruch, przez słowo, przez muzykę. A trochę, myślę, że w Kościele zrodziła się taka pokusa dydaktyzmu liturgicznego. Zrobić wszystko, żeby ta liturgia była zrozumiała. Ja nie wiem, ale czytałem, pamiętam w pewnym momencie, że Dominikanie w Krakowie zrezygnowali z komentarzy podczas Triduum Paschalnego. I myślę, że słusznie, że zrezygnowano, ponieważ ta liturgia chyba jest komunikatywna, tak mocno komunikatywna, że nie ma potrzeby, żeby jej wyjaśniać, co znaczy woda, tak? To trochę, przepraszam, to jest trochę branie ludzi za głupków, tak? Że teraz przynoszą wodę i potrzeba komentatora, który powie, że woda jest oznaką życia. To ludzie naprawdę wiedzą chyba. Tak podstawową świadomość symboliczną mamy. Więc takie potrzeba wszystkiego do wyjaśnienia, do określenia, zintelektualizowania. No, zobaczmy, że dzisiaj to, że jest duży powrót, duży, no mniej lub bardziej, no są to różne takie, powiedzmy sobie, fale do pewnych koncepcji, powiedzmy w dużym skrócie, liturgii przedsoborowej, czyli rytu nadzwyczajnego, że on ma coraz więcej zwolenników i to zwolenników wśród ludzi, którzy nie znali tego rytu, bo ich wiek na to nie pozwala. To nie jest tęsknota za tym, co utracone. To jest raczej tęsknota za tym, co nieznane. Znaczy odnajdują tam takie przestrzenie duchowe, których nie wiedzieć czemu nie odnajdują w Novus Ordo, tak? Czyli w tym rycie zwyczajnym. Myślę, że to jest, powinien być dla nas duży punkt, wykrzyknik i znak zapytania. Dlaczego ludzie tam poszukują? Czyżby Novus Ordo, czyli forma zmszału Pawła VI, nie dawała takiej mistycznej, misteryjnej przestrzeni. No, ja wierzę ciągle, że mszał Pawła VI daje możliwości liturgii mistycznej, misteryjnej, mistagogicznej, jakbyśmy tego jeszcze nie nazwali, która nie musi być liturgią dydaktyczną, jasną, zrozumiałą, wręcz banalną czasami.
Istotna dla mnie, jako dla filologa, jest tutaj kwestia językowa. Czy w tym, o czym ksiądz mówi, istotne jest to, że w rycie trydenckim mówione było, z wyjątkiem niektórych części mszy, wyłącznie po łacinie?
Nie wydaje mi się. Wiemy, że dzisiaj nawet powstają mszały w językach narodowych rytu nadzwyczajnego, czyli rytu trydenckiego. Nie wydaje mi się, żeby to była kwestia, tylko i wyłącznie kwestia języka i jego niezrozumiałości, a więc niezrozumiały ergo tajemniczy. To jest złe rozumienie w ogóle tego, co tajemnicze w Kościele, bo to chodzi o inne rozumienie tajemnicy. Tajemnica to nie jest coś ukrytego, niezrozumiałego. Wydaje mi się, że nie. Język jest tutaj takim nośnikiem, który, powiem tak, owszem, w liturgii kodem wiążącym całą liturgię jest kod językowy. To prawda, ale nie tylko kod językowy jest istotny. Wiemy, że przed soborem istniały różnego rodzaju mszaliki, dzięki którym ludzie rozważali podczas mszy świętej misterium męki pańskiej. Bardzo negatywne były oceny tego typu mszalików. Dzisiaj teologowie mówią, ho, 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 może to nie było wcale takie głupie, ponieważ ci ludzie być może rzeczywiście nie mieli tego czynnego udziału, jak my to dzisiaj rozumiemy, że nie odpowiadali, nie śpiewali, ale być może w swojej świadomości sięgali o wiele dalej, ponieważ przekraczali liturgię i dochodzili do źródła tej liturgii, czyli wydarzenia Wieczernika, Kalwarii i Grobu Pańskiego. Tak? To jak mówi Jan Paweł II w encyklice Eucharystii, że nogami naszej duszy zmierzamy na Kalwarię, tak? I oczyma naszej duszy widzimy krzyż. I być może ci ludzie tak to właśnie przeżywali. Takie alegoryczne może trochę przeżywanie, ale moim zdaniem ono nie jest takie zupełnie błędne. To znaczy, a myślę, że my też właśnie zatraciliśmy świadomość symboliczną, bo na przykład taki, powiedzmy sobie, prosty gest, który my księża znamy, jakim jest łamanie partykuły, tak, i wrzucenie, ma no, taką symbolikę, że można by traktat o tym napisać, tak? A ludzie tego gestu w ogóle nie widzą, nie wiedzą i nie mają świadomości, po co tamten ksiądz tam to wrzuca, tak? A tam w tym jednym wrzuceniu jest cała teologia śmierci, tak? Ciała, duszy, ducha, oddzielenia i tak dalej. To wszystko się w tym geście zawiera. I być może kiedyś, dzisiaj ludzie patrzą, co tam ksiądz robi, a kiedyś myśleli właśnie w tym momencie o tym, że Jezusowi przebijają bok. Może było to nawet lepsze niż dzisiaj po prostu patrzą, co tam ksiądz robi, tam coś przekłada, nakłada, odkłada, coś podarł, coś wrzucił. Patrzymy. A liturgia nie jest przede wszystkim po to, żeby patrzeć. To jest moim zdaniem w dużej mierze nie chcę powiedzieć herezja liturgiczna posoborowa, ale takie trochę to jest, żeby patrzeć. Dzisiaj Benedykt XVI, jak widzimy, odprawia liturgię, nawet jeśli to jest liturgia tak zwana przodem do ludu, stawia na środku krzyż, wysokie świece, tam nie ma nic do oglądania, bo liturgia nie jest po to, żeby... Największy problem mają kamerzyści, nie? I realizatorzy transmisji, bo jak to popatrzeć, co tam się dzieje, bo przecież przyzwyczajeni byliśmy do tego, że liturgia jest po to, żeby na nią patrzeć, a tu Benedykt postawił świece jak sztachety, tak? Parkan się nam zrobił i nie ma jak tam popatrzeć, bo Benedykt mówi, że to wcale nic tu nie jest do oglądania, tu trzeba włączyć naszą świadomość, co się w tym momencie dzieje.
Jest taka drobna refleksja tutaj z mojej strony, powiedzmy, filmoznawcza, Krzysztof Zanussi, kiedy kręcił film fabularny o Janie Pawle II z dalekiego kraju, miał duże wątpliwości, czy w scenach mszy świętej, jest kilka takich scen w tym filmie, czy pokazać scenę właśnie, ten moment łamania ciała pańskiego i pokazać moment przyjmowania komunii. I ostatecznie na pierwsze się nie zdecydował, na drugie się zdecydował. Jest pokazana scena, w której aktor Christopher Cazenow przyjmuje komunię świętą.
Proszę Państwa, tu otwieramy wielką debatę, wielką, na temat transmisji mszy świętej. Jest jeden rozdział w tej mojej poprzedniej książce Ocalić Boga, ale na temat transmisji mszy świętej jest cała moja książka, 570 stron, habilitacja na temat transmisji mszy świętej w radiu i w telewizji, więc nie chciałbym otwierać tutaj szafy trzydrzwiowej z tym tematem. Ale powiem króciutko. Myślę, że Krzysztof Zanussi jest świadectwem wymierającej tradycji i wymierającej wrażliwości. Jedne z pierwszych instrukcji czy wskazań Stolicy Świętej u początków radia, później u początków telewizji, u początków radia mówiły tak, kiedy w 1926 roku arcybiskup Pragi, Franciszek Kordacz, zapytał, czy można transmitować mszę świętą, oczywiście po łacinie wtedy było i po cichu, powiedziano mu, że można, śpiewy, ale nigdy nie wolno transmitować słów kapłana, a zwłaszcza konsekracji. Potem oczywiście z czasem zaczęto, był zakaz kinematograficznego utrwalania Eucharystii. A dzisiaj, proszę Państwa, wszystko jest do zobaczenia. Tak? Staliśmy się spektaklem i w tym spektaklu bierze udział także Kościół. Kiedy odbyła się pierwsza transmisja mszy świętej, to był 48 rok bodajże i to była transmisja pasterki z Paryża i potem 6 godzin później pasterki z Nowego Jorku, to potem papież powiedział, że świat wreszcie zobaczy triumf Kościoła. Nie? On dobrze zrozumiał, że to jest po to, żeby widzieć, żeby zobaczyć. No siłą rzeczy weszliśmy w ten spektakl i bierzemy w tym spektaklu udział. Ale są dzisiaj na przykład wskazania Konferencji Episkopatu Niemiec, które mówią, że nie wolno pokazywać osób przyjmujących Komunię Świętą. Dlatego, że akt przyjęcia Komunii Świętej jest aktem intymnym i w normalnej sytuacji nikt nikomu do gęby nie zagląda, jak Komunię Świętą przyjmuje. Bo to jest transmisja mszy świętej, proszę Państwa, co robi? Pozwala nam na takie spojrzenia, na które nie pozwala nam liturgia w normalnej sytuacji. My w normalnej sytuacji ani nie oglądamy ludzi, którzy się modlą, klęczą, ani nie oglądamy sufitów, no chyba, że z powodu nudnego kazania, ale to na pewno nie dokonuje się u dominikanów. Albo z jakichś innych, ale zasadniczo, proszę Państwa, nie uprawiamy takiego wojeryzmu. Telewizja pozwala nam na ten wojeryzm, tak? Więc są tacy, którzy chcą wręcz właśnie kamerę nad kielichem, nie? Bo to będzie ładnie wyglądało, jak ta kropla tam spada, że to można pięknie zrobić, nie? To można zrobić piękny spektakl z tego. W związku z tym, proszę Państwa, tu pewno też będę radykalny niestety i moje propozycje w tej książce o transmisji mszy świętej są też dosyć radykalne, żeby tak robić tę transmisję, żeby jednak ten akt niezwykle intymny i tajemniczy jednak chronić. Proszę Państwa, wiemy o tym doskonale, że w starożytności nie każdy i nie wszyscy mogli być na Eucharystii. Zresztą do dzisiejszego dnia mamy jeszcze mszę katechumenów, tak? Mamy przygotowanie katechumenów i podczas skrutiniów ciągle jeszcze kapłan po liturgii słowa mówi: katechumeni, wyjdźcie. I katechumeni powinni wyjść, ponieważ nie są godni oglądać Eucharystii. A my sobie nic z tego nie robimy, tylko ją transmitujemy na cały świat. I proszę Państwa, pobożność telewizyjna jest ambiwalentna, bo jeżeli dojdziemy do wniosku, że można się przed telewizorem modlić, to można także przed telewizorem tej samej Eucharystii bluźnić. Takie są proste konsekwencje. Tak? Jeżeli jeden może się modlić przed nią i uważamy, że to jest modlitwa, to drugi może stać przed tym ekranem i pluć na ten ekran z taką samą, powiedzmy sobie, wartością, ale z odmiennym wektorem. No więc takie są moim zdaniem niebezpieczeństwa. Mszy świętej nie należy transmitować zawsze i za każdą cenę. Myślę, że dobrym było wyjściem teraz w mojej diecezji były święcenia biskupie i była transmisja radiowa, oczywiście była radiowa i telewizyjna w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam, ale także transmitowała radio publiczne, Radio Zachód, z którym ja na co dzień współpracuję i komentowałem dla nich tę uroczystość, ale zdecydowaliśmy, że transmitujemy tylko i wyłącznie liturgię, homilię i sam ryt, jako wydarzenie, lokalne wydarzenie, bo dla Zielonej Góry konsekracja, czy dla Gorzowa konsekracja nowego biskupa jest wydarzeniem. To nie jest Kraków, to nie jest Warszawa. To jest pierwszy biskup od 29 lat, który jest z naszej, że tak powiem, rodziny parafialnej i był proboszczem w Gorzowie i tak dalej, i tak dalej. Więc to było ważne wydarzenie lokalne, ale świadomie transmitowaliśmy tylko to, co jest wydarzeniowe. Nie transmitowaliśmy całej liturgii, nie transmitowaliśmy liturgii Eucharystii, bo wówczas transmitować liturgię Eucharystii i komentować, to znaczy podprowadzać ludzi, nie wiem, do komunii duchowej, do modlitwy, no myślę, że nie po to radio publiczne transmitowało tę mszę, tylko jako wydarzenie.
Przypomina mi się tutaj opowieść mojej mamy o tym, jak oglądali mszę z pontyfikalną Jana Pawła II. To była bodajże pierwsza msza transmitowana w polskiej telewizji jeszcze za PRL. I w momencie, kiedy nastąpiło podniesienie, to część ludzi odruchowo uklękła przed odbiornikiem. I ojciec dominikanin Władysław Paździor musiał im powiedzieć, żeby wstali, bo po prostu to nie jest sakrament, bo jest zapośredniczony przez medium. To jest tylko obserwacja transmisji.
To jest bardzo skomplikowane pytanie, co to jest. Mówię, proszę Państwa, napisałem 580 stron i nie wiem, co to jest. To wszystko zależy od owego nastawienia tego, który to ogląda, bo w określonych przypadkach to może być dla danej osoby naprawdę bardzo ważną pomocą duchową.
Zwłaszcza jeżeli na przykład ta osoba nie może fizycznie udać się
tak,
do kościoła.
Tak, ale podkreślam, to jest pomoc duchowa, a nie żaden akt zastępczy. Bo istnieje tutaj, osób duchownych jest niewiele, ale istnieje taka tendencja u spowiedników, którzy wręcz pod sankcją grzechu nakazują ludziom oglądać mszę w telewizji albo słuchać w radiu. Nie wolno tego robić, bo to nie jest czymś zastępczym. Teologowie i prawnicy mówią jasno, był taki pomysł, żeby ludzi będących w domu zobowiązać, tylko że zobowiązanie do słuchania czy oglądania pokazałoby ekwiwalencję, równowartość. To znaczy, że to jest to samo. To nie jest to samo. Więc jeśli oglądać, to w bardzo określonej sytuacji z określoną świadomością. Ja sam byłem świadkiem, kiedy byłem klerykiem, tak? 100 nas siedziało na sali, transmisja mszy świętej z papieżem, podniesienie i co teraz z sobą zrobić? Nie, jeden na drugiego patrzył, niektórzy klękali, inni siedzieli, no. Msza czy nie msza? Nie ma na to odpowiedzi, proszę. No oczywiście nie msza w znaczeniu stricte, tak, ale ja rozumiem osoby, które są w domu, nawet czasami, nie wiem, z rodziną siedzą przed tym telewizorem i oni zachowują się wręcz tak jak w kościele, ale ze świadomością, że to nie jest msza, tylko sposób modlitwy, dzięki który mi ten telewizor jest po to, żeby mi pomóc w tej modlitwie. Proszę Państwa, telewizor z mszą świętą to jest rozbudowana sygnaturka ze średniowiecza. Bo jak kiedyś na podniesienie biła sygnaturka i ludzie w polu klękali, tak, albo modlili się na anioł pański, to dzisiaj mają telewizor. To jest to samo, tylko rozbudowana jest, ten instrument jest bardziej rozbudowany. Ale proszę Państwa, można się tak samo w domu modlić, kiedy usłyszymy dzwony, tak, i możemy sobie wziąć, nie wiem, mszalik, przeczytać i tak dalej, i tak dalej. Nawet twierdzę, że czasami jest to o wiele bardziej owocne. Dlaczego? Bo w tym jest wewnętrzne zaangażowanie, bo w tym jest trochę wysiłku, pracy, a usiąść przed telewizorem istnieje niebezpieczeństwo, że to się wpisze, proszę Państwa, między Taniec z gwiazdami a 1745 odcinek czegoś tam, wiadomo, Bruk, wszyscy wiemy, moda na sukces, Bruk and Company. To się, proszę Państwa, naprawdę komuś może tak wpisać. Jeżeli ktoś spędza przed tym telewizorem, to będzie niebezpieczeństwo, że on taką samą perspektywę przyjmie, tak, że to kolejny show, tylko pobożny. Nie? A już w ogóle dla mnie, przypomnę, jak już jestem przy okazji, o tym też mówią instrukcje Stolicy Apostolskiej, że nie wolno transmitować adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie? To jest postawienie kamery na ten Najświętszy Sakrament i niczemu to nie służy. I to jest budowanie takiej właśnie pobożności wizualnej, która już w Kościele miała, proszę Państwa, swoje odsłony wcześniejsze. W średniowieczu była tak zwana praktyka pragnienie widzenia hostii, polegająca na tym, że ludzie biegali od ołtarza bocznego do ołtarza bocznego, bo tych mszy w katedrze był wianuszek, i zaliczali, ile to dzisiaj podniesień widzieli, żyjąc przekonaniem, że kto rano zobaczy hostię podniesioną, nie umrze w tym dniu. Tak? Także może to dojść do najróżniejszych. Oczywiście ja nie mówię, że tak po to ludzie oglądają, ale mówię o tym, żeby pokazać, że niektóre praktyki duszpasterskie, jeśli będą źle realizowane, to nam się wymkną i niestety ludzie pójdą w taką pobożność zupełnie niewłaściwą.
Mam też wrażenie, że pewną aberracją, jeżeli chodzi o współczesne podejście do liturgii, jest podejście, które widać u wielu ludzi, którzy uważają, że najważniejszą częścią mszy jest kazanie. I wybierają sobie Kościół na tej podstawie, gdzie są najlepsze kazania, natomiast samo to w sobie zapewne nie jest złe. Natomiast chodzi o to, że zanika taka wrażliwość, to o czym ksiądz mówił, ksiądz coś tam sobie robi przy ołtarzu, zanika taka wrażliwość, co jest tak naprawdę sercem tej liturgii i kiedy ta uwaga powinna być maksymalnie skupiona.
Proszę Państwa, to znowu jest wielki wór otwarty. Wiemy, że istnieje takie zjawisko, jak teraz się nazywa ładnie, churching. Złośliwi mówią, że churching to jest to samo co clubbing, tylko że na trzeźwo. Churching, czyli, proszę Państwa, dowolne takie wybieranie sobie kościołów ze względu na różnego rodzaju, tak, nie wiem, liturgiczno-estetyczne, kaznodziejskie upodobania. Proszę Państwa, z jednej strony było tak zawsze. Tak, z jednej strony było tak zawsze. Bo oprócz struktury parafialnej, terytorialnej, była zawsze struktura zakonna, która się na to nakładała i ludzie wybierali sobie także pewne formy duchowości, tak? Jednym byli bliżsi franciszkanie, więc chodzili do franciszkanów, którzy nie mieli własnej parafii. Inni chodzili do dominikanów, inni chodzili potem do karmelitów i tak dalej. To nie jest tak, że tego zupełnie nigdy w Kościele nie było. Zawsze istniała jakaś forma churchingu, ale na tę formę churchingu Kościół odpowiadał czym? Przykazaniem na przykład spowiedzi wielkanocnej przed własnym proboszczem. Hola, hola, możecie sobie chodzić kiedy cały rok, ale jest Wielkanoc, trzeba wrócić do siebie, tu się wyspowiadać, tu przyjąć komunię, bo proboszcz musi wiedzieć, ile ludzi było, jaki jest stan ducha w jego parafii. Więc to nie jest tak, że to jest, proszę Państwa, zupełnie nieobecne. To ciągle jest, to było obecne. Dzisiaj w mentalności człowieka pluralistycznego, gdzie wybiera się szkołę, lekarza, co można sobie wybrać, no, sklep, no wybierać. Człowiek ma ten embarras de choix, jak mówi język francuski, tak? Ten nadmiar wyboru, więc on sobie także wybiera Kościół. Przeciwko temu swego czasu wystąpił kardynał Ratzinger zresztą, znany jako papież Benedykt XVI obecnie, który na przykład, znaczy może nie tyle potępił, co bardzo negatywnie wyraził się na temat niemieckiej, na początku protestanckiej, ale także i w katolickim, popularnej tradycji w Niemczech, że pisało się, kto daną mszę odprawia i jaki organista gra. Że ludzie zaczynają przychodzić ze względu na organistę, już nawet nie ze względu na kaznodzieje, bo wiemy, że chodziło się na kogoś tam, tak? W wielkich miastach tak było, tak? Chodziło się na Wojtyłę, tak? Chodziło się na, w Warszawie się chodziło na Twardowskiego, tak? Chcę powiedzieć, ludzie, nie idźcie tam, tylko idźcie do swojego. Nie, oni chcieli posłuchać. Więc to nie jest tak zupełnie, że się da to zlikwidować, chodzenie na kogoś, czy ze względu na kogoś, tak? Chodzą na Ojca Górę, chodzą na kogoś tam, tak? Ale jak mówi Ratzinger, zacząć chodzić już ze względu na organistę, to powiedzmy po niemiecku, bo to ein bisschen zu viel jednak, nie? Trochę za dużo. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy istotny konflikt pomiędzy liturgią jako porządkiem obiektywnym, który się dzieje, bez względu na to, jakie są śpiewy, czy ten wikary jest wykształcony, czy jest średnio wykształcony, czy on mówi piękne kazanie, czy on mówi kazanie na zgliszczach składni, bo i tacy się zdarzają, prawda? Czy to jest, ja to powtarzam nieustannie moim studentom, że msza święta Benedykta XVI na konfesji świętego Piotra ma taką samą wartość jak msza święta niedouczonego wikarego w kaplicy przerobionej z hydroformii. Ja pracowałem w takiej parafii, że mieliśmy na jednej wsi, mieliśmy 8 wsi dojazdów i na jednej z nich była kaplica przerobiona z hydroformii. Takie domy rozrzucone nad Odrą, chyba 16 dymów. Takie parafie jeszcze są. I ci ludzie tam mieli tak samo ważną Eucharystię, tak samo ważną, jak ta sprawowana przez N kardynałów. Więc trzeba mieć świadomość taką pewnego obiektywnego porządku, że liturgia jest porządkiem sakramentalnym i jeżeli jest święcony szafarz, jeżeli jest ważna materia, jest ważna forma, jest liturgia, jest Eucharystia, jest Komunia Święta, jest Jezus. I to jest przede wszystkim. A myślę, że współczesny człowiek, no poddajemy się temu wszyscy, chciałby jeszcze właśnie nie tylko porządku obiektywnego, ale jeszcze takich subiektywnych różnego rodzaju dodatków, żeby ona była fajna, żeby ona była miła, żeby ten ksiądz fajnie gadał. No pewnie chcielibyśmy, nie? Żeby pięknie śpiewali, żeby schola nie fałszowała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli on ma dokonać wyboru, no to on zaczyna chodzić tam, no bo u Dominikanów pięknie śpiewają, tak? Moim zdaniem nie można tego, nie należy tego potępiać zupełnie w czambuł, ale pokazuje to, że mój brat, któremu kiedyś mówiono, pamiętam, mówi, że wszyscy go namawiają, żeby chodził do sąsiedniej parafii na Triduum Paschalne. On mówi, że on jest, no oczywiście jest katolikiem, ale dużo czasu spędził w Niemczech i powie tak jak Luther, tu stoję i inaczej nie mogę. Ja mówię, to jest moja parafia, idę do mojej parafii, jakość tej parafii jest także zależna ode mnie. Myślę, że to jest ta świadomość churchingu wynika z tego, że w dużej mierze czujemy się konsumentami w tych parafiach, a nie tyle podmiotami w tych parafiach. Mówię, idę do tego kościoła, bo jakość tej parafii i także jakość tego Triduum Paschalnego także zależy od mojej obecności czy nieobecności.
Takie słowa słyszałem często od księży proboszczów, którzy zarzucali tutaj dominikanom wrocławskim, którzy parafii nie mają, że podkradają im w jakiś sposób wiernych, przyciągając ich tutaj większą, lepszą jakością, jako że jest ich tutaj więcej i są też lepiej wykształceni i są w stanie tego dostarczyć. I właściwie nie sposób się z taką argumentacją nie zgodzić, dlatego że ci księża nie wysuwali tych zarzutów z powodów jakichś materialnych, merkantylnych. Oni po prostu uważają, niektórzy, nie wszyscy, że jest to jednak pewne, że w jakiś sposób ten kościół dominikański, działalność dominikanów nałożona na siatkę parafii wrocławskich jest w jakiś sposób obcym ciałem.
W pewnym sensie oczywiście jest w tym jakaś racja, bo jeżeli mamy ustaloną strukturę terytorialną, tak, i nagle na to nachodzi jeszcze jakaś struktura, która jest nieterytorialna, bo jeżeli Dominikanie mieliby własną parafię, to pół biedy, tak, ale oni, jeśli nie mają parafii, to już jest w ogóle sytuacja trudna, tak, w związku z tym, dotyczy to także, u nas jest dużo miejscowości na naszych terenach, gdzie są parafie ordynariatu polowego, które też są de facto parafiami personalnymi i, że tak powiem, ci ludzie sobie chodzą albo do parafii terytorialnej, albo do personalnej, bo on ma syna żołnierza, tak, albo ciotkę w WKU i wtedy on idzie sobie do tej żołnierskiej. Teraz czytałem debatę z tymi zwolennikami arcybiskupa Lefebvre'a, którzy chcą przyjść i mówią, że im nie odpowiada struktura prałatury personalnej, tylko ordynariatu, bo jak prałatura personalna, to trzeba by się zgadzać z miejscowym biskupem, a jak ordynariat, to będą mieli własnego biskupa, więc będą niezależni. To jest tak, Kościół jest tak wielką strukturą, że każda struktura nie lubi ciał niezależnych, tak? Wolne elektrony są, no, struktura ustabilizowana nie lubi wolnych elektronów. A poza tym wprowadzają ten, znaczy to, że wprowadzają element konkurencyjności, moim zdaniem nie jest znowu czymś tak zupełnie złym, bo jeżeli jest tak, że wreszcie ten problem sobie uświadomi, czemu ci wszyscy ludzie chodzą do sąsiada na drugą stronę, a nie do mnie? No coś tu, może wreszcie dojdzie, się zastanowi, no może najwyższy czas tę liturgię trochę lepiej odprawiać, tak? Nie dlatego, żeby ludzie przyszli, ale dlatego, że ta liturgia sama w sobie godna jest tego, żeby ją lepiej odprawiać. O tym wszystkim jest w tej książce? Nie.
Nie.
A książkę można przeczytać, tak, tak.
Staram się uniknąć tego, żebyśmy, staram się cały czas, bo dopiero jesteśmy, właśnie to skończymy pierwszą część naszego spotkania, zaraz zrobimy przerwę. Staram się uniknąć tego, żebyśmy referowali książkę. Tu chodzi o dyskusję na bazie książki.
Słusznie.
Mam taką propozycję, żebyśmy teraz zrobili 10-minutową przerwę. Tam z tyłu jest kawa, herbata, ciastka, książki, pół pudełka mleka. I za 10 minut wznowimy naszą dyskusję. I właśnie, że...
I wtedy proszę tak, zastanowić się nad pytaniami.
I ja po tym, jak skończy się przerwa, puszczę wśród Państwa takie koszyki z karteczkami. Jeżeli ktoś będzie chciał zadać pytanie osobiście, proszę podnieść rękę, będę podchodził z mikrofonem. Jeśli ktoś wstydzi się osobiście, może zapisać na kartce i wtedy ja to odczytam księdzu po prostu. Zapraszam Państwa na 10-minutową przerwę.